Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Pierwszego lutego wita Państwa Krzysztof Bronk. Dziś rozpoczniemy nowy dział comiesięcznej audycji Aleksandra Kowalskiego o dialogu chrześcijańsko-żydowskim. Odtąd będą one dotyczyły dokonań posoborowych. Dziś będzie mowa o dokumencie Watykańskiej Komisji do Spraw Kontaktów Religijnych z Judaizmem z 1974 roku. Wcześniej zaprezentujemy papieskie intencje na luty oraz poinformujemy o działalności Ojca Świętego, w tym przemówieniu do angielskich biskupów. Pomimo silnej sekularyzacji, wśród katolików Anglii i Walii można zauważyć liczne oznaki żywej wiary. Przykładem tego może być choćby wielki entuzjazm, jaki wzbudziła niedawna peregrynacja relikwii świętej Teresy z Lizieux oraz nowe zainteresowanie postacią kardynała Newmana w związku z jego beatyfikacją. Mówił o tym Benedykt XVI do biskupów Anglii i Walii, przybyłych z wizytą ad limina.
Sprawą, której papież poświęcił najwięcej uwagi, były ograniczenia wolności religijnej przez ustawodawstwo, mające zagwarantować równouprawnienie wszystkich obywateli. W praktyce zmusza ono Kościół do rezygnacji ze swego nauczania, między innymi w takich kwestiach jak celibat czy homoseksualizm. Na przykład przed 2 laty katolicy musieli zamknąć dobrze prosperujące ośrodki adopcyjne, ponieważ nie godziły się one na pośredniczenie w adopcji dla homoseksualistów. W ubiegłym tygodniu Izba Lordów odrzuciła rządowy projekt ustawy zmuszającej Kościół do rekrutowania pracowników i duchownych bez względu na ich stan cywilny, przekonania czy styl życia.
Konsekwencją niektórych legislacji, które miały zapewnić równouprawnienie i równość szans wszystkim członkom społeczeństwa, było narzucenie niesprawiedliwych ograniczeń prawa wspólnot religijnych do działania zgodnie ze swą wiarą. Przynaglam was, pasterzy, abyście zagwarantowali, że moralne nauczanie Kościoła będzie głoszone w integralnej postaci i z przekonaniem bronione. Wierność Ewangelii w żaden sposób nie ogranicza wolności innych ludzi. Nadal nalegajcie na wasze prawo do udziału w narodowej debacie. Czyniąc tak, nie tylko zachowacie długą brytyjską tradycję wolności wypowiedzi i uczciwej wymiany opinii, ale także dacie głos przekonaniom wielu ludzi, którzy nie mają środków, by je wyrazić. Skoro tak wielu członków społeczeństwa deklaruje się chrześcijanami, jak można Ewangelii odmawiać prawa głosu?
W przemówieniu do biskupów Anglii i Walii papież podjął też problem podziału wewnątrz tamtejszej wspólnoty katolickiej. Powinna ona przemawiać jednym głosem, jeśli chcemy, by całe zbawcze przesłanie Chrystusa rzeczywiście dotarło do ludzi i ich przekonało, podkreślił. Benedykt XVI zauważył, że dzisiejsze społeczeństwo skłania do rozbieżności opinii. Jednakże taka rozbieżność sama w sobie nie gwarantuje jeszcze dojrzałej debaty. To prawda objawiona przez Pismo Święte i tradycję, a wyrażona przez magisterium Kościoła, czyni nas wolnymi, podkreślił w tym kontekście papież.
Benedykt XVI nawiązał też do zeszłorocznej konstytucji apostolskiej Anglicanorum Cetibus, która ułatwia Anglikanom konwersję na katolicyzm. Jestem przekonany, że jeśli zostaną oni przyjęci życzliwie i z otwartym sercem, staną się błogosławieństwem dla całego Kościoła, powiedział papież.
Tymczasem, jak donosi Daily Telegraph, udogodnieniami Benedykta XVI względem Anglikanów niezadowolonych z liberalizacji swego Kościoła zaniepokojona jest Elżbieta II. To ona bowiem, a nie bynajmniej arcybiskup Canterbury, jest najwyższym zwierzchnikiem Kościoła Anglii, a przy tym również protektorem szkockiego kościoła prezbiteriańskiego. Tradycyjnie też angielski monarcha pełni rolę gwaranta protestanckiego charakteru wspólnoty anglikańskiej. Mając na względzie swoje zobowiązania, Elżbieta II wysłała najwyższego urzędnika swego dworu, lorda Chamberlaina, do zwierzchnika miejscowego kościoła katolickiego. Lord William Peel miał poinformować arcybiskupa Vincenta Nicholsa o niezadowoleniu królowej oraz zażądać wyjaśnień. Jak podał rzecznik prasowy arcybiskupa Westminsteru, spotkanie było udane i pozwoliło wyjaśnić pewne nieporozumienia. Odbyło się ono już w listopadzie, jednak dopiero teraz wiadomość o nim przedostała się do mediów. W niedzielny wieczór Benedykt XVI zwiedził rzymską wystawę Władza i Łaska, święci patroni Europy. Zorganizowano ją w Pałacu Weneckim w samym centrum Wiecznego Miasta. Wizyta miała charakter prywatny i trwała ponad pół godziny. Na wystawie zgromadzono arcydzieła pochodzące z muzeów europejskich, ukazujące wpływ chrześcijaństwa na historię Starego Kontynentu. Papież podziwiał m.in. płótna Leonarda da Vinci, Tyciana, Caravaggia, Van Dejka i El Greca. Tematyką ich prac były nawrócenia i prześladowania, zwycięstwa i klęski, chrzty i odstępstwa od wiary. Dzieła dawnych mistrzów są najlepszym świadectwem spotkania piękna i wiary, tego co widzialne i niewidzialne, przemijające i wieczne, do których to tematów bardzo często powraca Benedykt XVI.
Miejsce wystawy wybrano nieprzypadkowo. Renesansowy Pałac Wenecki sam w sobie jest świadkiem zmienności politycznej, w której pojawiają się święci ze swym przesłaniem. Do połowy XVI wieku budynek przy Placu Weneckim był rezydencją papieską, w której przyjmowali oni wielu późniejszych świętych.
Za wszystkich ludzi nauki i kultury, aby poprzez szczere poszukiwanie prawdy mogli dojść do poznania jedynego prawdziwego Boga. Tak brzmi ogólna papieska intencja modlitewna na obecny miesiąc. Odniesienie nauki do prawdy oraz postulat jej racjonalnego dialogu z wiarą stanowi jeden z przewodnich motywów nauczania Benedykta XVI. Akcent ten pojawił się m.in. podczas spotkania Ojca Świętego ze światem akademickim w Pradze. Bez fundamentalnego ludzkiego ukierunkowania na prawdę rozum traci orientację, mówił wówczas papież, przestrzegając przed ukrytą dyktaturą relatywizmu w nauce i kulturze czy życiu szkół wyższych. Jednym z przejawów tej tendencji jest oddzielenie nauki od religii. Ci, którzy opowiadają się za pozytywistycznym wykluczeniem elementu boskiego z uniwersalności rozumu, nie tylko negują coś, co stanowi jedno z najgłębszych przekonań wierzących, lecz udaremniają także prawdziwy dialog między kulturami, który zresztą sami proponują, mówił dalej Benedykt XVI. Koncepcja rozumu głuchego na to, co boskie, spychająca religię do sfery subkultury, nie mieści się w dialogu między kulturami, którego dzisiejszy świat pilnie potrzebuje.
Aby Kościół, świadomy swojej tożsamości misyjnej, starał się wiernie naśladować Chrystusa i głosić Jego Ewangelię wszystkim narodom. Tak z kolei brzmi papieska intencja misyjna na luty. W orędziu na ubiegłoroczny Światowy Dzień Misyjny Benedykt XVI zachęcał wszystkich wierzących do odnowienia świadomości potrzeby głoszenia dobrej nowiny zgodnie z wezwaniem Chrystusa. Celem misji Kościoła jest oświecenie światłem Ewangelii wszystkich narodów w ich historycznej drodze ku Bogu, aby w nim osiągnęły swe całkowite urzeczywistnienie i wypełnienie, napisał papież. Powinniśmy odczuwać pragnienie i pasję oświecenia wszystkich narodów światłem Chrystusa, jaśniejącym na obliczu Kościoła, aby wszyscy zgromadzili się w jednej rodzinie ludzkiej, której miłującym Ojcem jest Bóg. Kościół powszechny, będąc zalążkiem nadziei, winien kontynuować posługę Chrystusa dla świata. Królestwo to, choć ostatecznie eschatologiczne, a nie z tego świata, jest także na tym świecie i w jego historii siłą na rzecz sprawiedliwości, pokoju, prawdziwej wolności i poszanowania godności każdego człowieka.
Przypomnijmy raz jeszcze papieskie intencje modlitewne na luty. Ogólna, za wszystkich ludzi nauki i kultury, aby poprzez szczere poszukiwanie prawdy mogli dojść do poznania jedynego prawdziwego Boga. Misyjna, aby Kościół świadomy swojej tożsamości misyjnej starał się wiernie naśladować Chrystusa i głosić Jego Ewangelię wszystkim narodom. Dziedzictwo na fali soborowego przełomu.
Przed mikrofonem Aleksander Kowalski.
35 lat dialogiem chrześcijańsko-żydowskim zajmuje się w Watykanie Komisja do Spraw Kontaktów Religijnych z Judaizmem. Paweł VI powołał ją do życia 22 października 1974 roku przy ówczesnym Sekretariacie Jedności Chrześcijan, czyli obecnej Papieskiej Radzie do Spraw Popierania Jedności Chrześcijan. Komisja rozpoczęła działalność opublikowaniem wskazówek i sugestii w sprawie wprowadzenia w życie numeru 4 Soborowej Deklaracji Nostra Aetate. Ten pierwszy tekst, jaki ogłosiła, ukazał się już 2 miesiące po jej utworzeniu, mianowicie 3 stycznia 1975 roku. Nosi jednak datę o miesiąc wcześniejszą, 1 grudnia. Była to wtedy pierwsza niedziela Adwentu, początek roku kościelnego. Dokument przygotował Sekretariat Jedności Chrześcijan, zajmujący się wówczas już od 14 lat relacjami katolicko-żydowskimi. Zatwierdził go na swej sesji plenarnej w listopadzie 1973 roku, a więc prawie rok przed powstaniem Komisji do Spraw Kontaktów Religijnych z Judaizmem. Tekst, jak podkreśla się w jego prezentacji, ma charakter praktyczny, służąc wprowadzeniu w życie tego, co w soborowej deklaracji dotyczy stosunku Kościoła do Żydów. Nie przedkłada zatem jakiejś chrześcijańskiej teologii judaizmu, zaznaczono. Tym niemniej musimy zauważyć, że zawiera pewne ważkie stwierdzenia. Na wstępie określa on deklarację Nostra Aetate jako ważny zwrot w historii stosunków między Żydami i katolikami.
Ta soborowa inicjatywa włączyła się zresztą w nurt myśli i przedsięwzięć głęboko naznaczonych pamięcią o prześladowaniach i rzeziach Żydów, które miały miejsce w Europie tuż przed i podczas II wojny światowej, mimo że chrześcijaństwo narodziło się w judaizmie i otrzymało odeń niektóre zasadnicze elementy swojej wiary i swego kultu, przepaść między jednym a drugim pogłębiała się stale, aż doszło niemal do wzajemnej nieznajomości. Po 2000 lat naznaczonych zbyt często obustronną niewiedzą i licznymi starciami, deklaracja Nostra Aetate stała się okazją do rozpoczęcia lub rozwinięcia dialogu zmierzającego do lepszego wzajemnego poznania.
Wskazówki i sugestie w sprawie wprowadzenia w życie soborowej deklaracji są owocem doświadczenia, zwłaszcza pierwszych lat posoborowych. Na wstępie przypomniano też, do czego zobowiązuje wspólne dziedzictwo chrześcijan i Żydów.
Więc duchowe i historyczne odniesienia, które łączą Kościół z judaizmem, każą potępić, jako przeciwne samemu duchowi chrześcijaństwa, antysemityzm i dyskryminację w jakiejkolwiek formie. Sama zresztą godność osoby ludzkiej wystarcza, by je potępić. Co więcej, te więzy i odniesienia narzucają obowiązek lepszego wzajemnego zrozumienia i odnowionego szacunku. Chodzi zwłaszcza o to, by chrześcijanie starali się lepiej poznawać fundamentalne składniki religijnej tradycji judaizmu.
Dokument Komisji do Spraw Kontaktów Religijnych z Judaizmem proponuje praktyczne zastosowania co do dialogu, liturgii, nauczania i wychowania oraz wspólnej działalności społecznej. W rozdziale o dialogu raz jeszcze powraca do problemu wzajemnej nieznajomości i potrzeby jej nadrobienia, również dla lepszego poznania samych siebie. Wyraża to dobitnie.
Stosunki pomiędzy Żydami i chrześcijanami, jeśli w ogóle istniały, nie wychodziły zazwyczaj poza stadium monologu. Chodzi zatem teraz o zbudowanie prawdziwego dialogu. Dialog stanowi uprzywilejowany sposób wzajemnego poznawania się, a w szczególnym przypadku dialogu Żydów i chrześcijan, pogłębiania bogactw własnej tradycji.
Posoborowy watykański dokument zawiera stwierdzenie rzadko chyba zauważane, a szkoda, bo pozwoliłoby to uniknąć pewnych nieporozumień. Okazuje się, że dialog z Żydami bynajmniej nie wyklucza głoszenia im Chrystusa.
Zgodnie z naturą swej boskiej misji, Kościół głosić powinien światu Jezusa Chrystusa, bacząc, by świadectwo dawane Jezusowi Chrystusowi nie było odczuwane przez Żydów jako agresja. Katolicy dołożą starań, by żyć swą wiarą i ją głosić w bezwzględnym szacunku dla wolności religijnej, takiej, jakiej naucza Sobór Watykański II w deklaracji Dignitatis Humanae. Postarają się także zrozumieć trudności, jakie dusza żydowska, słusznie przeniknięta wysokim i bardzo czystym pojęciem boskiej transcendencji, odczuwa przed tajemnicą Słowa Wcielonego.
Dokument zaleca braterskie spotkania i rozmowy. A gdzie to będzie możliwe i zgodne z życzeniem obu stron, także wspólną modlitwę, zwłaszcza o sprawiedliwość i pokój. Z kolei podejmuje temat liturgii.
Należy pamiętać o istniejących związkach liturgii chrześcijańskiej i żydowskiej. Wspólnota życia w służbie Bogu oraz ludzkości ze względu na miłość Boga, służbie takiej, jaka urzeczywistnia się w liturgii, cechuje zarówno liturgię żydowską, jak i chrześcijańską. Dla stosunków żydowsko-chrześcijańskich ważne jest zapoznanie się ze wspólnymi elementami życia liturgicznego, formułami, świętami, obrzędami, wśród których Biblia zajmuje zasadnicze miejsce.
Zachęca się ponadto do właściwego wyjaśniania wiernym biblijnych czytań liturgicznych. Biblia zajmuje też ważne miejsce w części poświęconej nauczaniu i wychowaniu. Przypomina się, że ten sam Bóg przemawia w Starym i w Nowym Testamencie. Nie należy ich zatem uważać za przeciwstawne. Jezus, wszyscy apostołowie i znaczna część jego pierwszych uczniów pochodzili z narodu żydowskiego. A on sam przy całej nowości swego nauczania posługiwał się w nim podobnymi metodami jak ówcześni rabini.
Historia judaizmu nie skończyła się na zburzeniu Jerozolimy, lecz trwa nadal, rozwijając tradycję religijną, której znaczenie, choć jak sądzimy, uległo głębokiej przemianie po Chrystusie, zachowuje wielkie bogactwo wartości religijnych.
Dokument zaleca informowanie na te tematy w katechizmach, książkach z zakresu historii i mediach. Zachęca, by tam, gdzie to możliwe, tworzyć katedry studiów nad judaizmem i popierać współpracę z uczonymi żydowskimi. Wreszcie podejmuje sprawę wspólnej działalności społecznej.
W duchu proroków chrześcijanie i Żydzi będą chętnie współpracować w poszukiwaniu sprawiedliwości społecznej i pokoju, zarówno na szczeblu lokalnym, jak krajowym i międzynarodowym.
Na zakończenie wskazówek i sugestii w sprawie wprowadzenia w życie deklaracji soborowej Nostra Aetate zwraca się uwagę na znaczenie, jakie troska o braterstwo chrześcijańsko-żydowskie ma dla samych chrześcijan.
Problem stosunków między Żydami i chrześcijanami dotyczy Kościoła jako takiego. Skoro badając swą własną tajemnicę, spotyka się on z tajemnicą Izraela. Problem ten nie traci więc znaczenia nawet w tych regionach, gdzie nie ma wspólnoty żydowskiej. Posiada on także wymiar ekumeniczny. Powrót chrześcijan do źródeł i początków ich wiary, zaszczepionej na Starym Przymierzu, przyczynia się do poszukiwania jedności w Chrystusie, kamieniu węgielnym.
Ten aspekt relacji chrześcijańsko-żydowskich wskazuje, dlaczego Komisja do Spraw Kontaktów Religijnych z Judaizmem, która przed 35 laty wydała ten dokument, należy do dykasterii zajmującej się dialogiem ekumenicznym, a nie międzyreligijnym, mimo iż judaizm jest przecież religią niechrześcijańską. Można chyba powiedzieć, że poznawanie go służy paradoksalnie poznawaniu samego Chrystusa, a więc do niego zbliża. A Watykańska Komisja, powołana, by troszczyć się o relacje między Żydami i katolikami, ma to czynić także we współpracy z chrześcijanami innych wyznań. Dialog chrześcijańsko-żydowski przyczynia się bowiem do zbliżenia między kościołami.
Radio Watykańskie. Audycja Aleksandra Kowalskiego o dialogu chrześcijańsko-żydowskim kończy nasz program. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.